ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
A jest z nami była prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gdyby miała pani dzisiaj zaczynać od początku i dopiero wchodziła pani do polityki, do której partii by się pani zapisała?
Do Platformy.
Naprawdę? Lider Platformy, Borys Budka, porwałby panią? Poszłaby pani za nim jako liderem?
No, myślę, że trudno tak zaczynać też od początku, więc oczywiście rządzą mną też wspomnienia. To była moja jedyna partia. Zaraz tylko startowałam z innej, zresztą takiej tylko bardzo krótko funkcjonującej partii, natomiast jedyną partią, gdzie byłam członkiem, to jest Platforma.
No tak, ale teraz pani nie owija w bawełnę i mówi, że Platforma Obywatelska jest w kryzysie. Kto odpowiada za ten kryzys?
Jest w kryzysie i oczywiście tym bardziej moim obowiązkiem jest zwracać na to uwagę, bo wykazuje, powiedziałam, pewną troskę o to, co będzie dalej. Uważam, że Platforma ma struktury, ma pewną siłę. No, kto jest odpowiedzialny? Myślę, że zawsze są odpowiedzialni liderzy, nawet jeżeli oni de facto nie zawinili, to liderzy muszą prowadzić tak, żeby były przede wszystkim dobre wyniki, a poza tym, żeby umiejętnie sterować w czasie kryzysu.
Liderem jest przewodniczący Borys Budka. Pani głosowała na niego. Chciała pani, żeby on był przewodniczącym. Spełnił pani oczekiwania?
Chciałam, żeby młodsze pokolenie było liderem, że my już, że tak powiem, funkcjonujący w polityce prawie 30 lat, że może im będzie łatwiej, ale myślę, że nie do końca spełni moje oczekiwania. No, sam fakt, że z partii, która była bardzo długo drugą w opozycji, teraz w sondażach jesteśmy coraz częściej partią trzecią, wyprzedził nas ruch Hołowni Polska 2050 i to mnie bardzo niepokoi, dlatego że uważam, że w sytuacji, kiedy mamy rząd, który ogranicza wolności, który nie szanuje trójpodziału władz, który kwestionuje nawet uprawnienia Unii Europejskiej, uprawnienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które myśmy podjęli w referendum wtedy, kiedy żeśmy wchodzili do Unii, no to musi być rzeczywiście bardzo silna partia proeuropejska, jaką jest Platforma.
No, pytanie, czy jest rzeczywiście silna. W portalu interia.pl mówi pani tak: na miejscu Borysa Budki zadzwoniłabym do Donalda Tuska i zapytała, co robić. Nie myśli pani, że takimi słowami ustawia pani Borysa Budkę w roli troszkę niedojrzałego do swojej roli ucznia, który musi biec po pomoc do kogoś, kto był wcześniej na tym samym stanowisku?
To jest takie to chyba kobiece podejście, bo jak ja zawsze pytam się i dzwonię, no można powiedzieć, dzisiaj mamy GPS-y, ale różnica między kobietą a mężczyzną jest taka, że jak nie było GPS-ów, to zawsze kobieta odkręca okienko w samochodzie i się pyta, jaką drogą dojechać. Natomiast mężczyzna zawsze błądził i to trwało czasami godzinami albo długie minuty. Także ja rzeczywiście jak dowiedziałam się, że będą zbierać podpisy, jeśli chodzi o referendum, to pierwsze, co zrobiłam, spytałam się Donalda Tuska, co mamy w tej sytuacji robić.
No dobrze, ale dlaczego nie możecie wyrwać się z takich marzeń o tym, że Donald Tusk wam pomoże? Wy nie możecie wyrwać się z marzeń o powrocie Donalda Tuska do aktywności w Platformie i w polityce, w opozycji.
To ja pytałam, ja nie wiem, czy wszyscy, ale ja pytałam, znaczy chodziło mi o to, że ma duże doświadczenie w polityce, jest w zasadzie całe życie swoje
nie, dorosłe. Teraz pani mówi, gdyby do aktywności partyjnej wrócił Donald Tusk, wiele mogłoby się zmienić. Tak, wciąż pani patrzy na Tuska, jako tego, który miałby to wszystko uratować. Tuska nie ma z wami ile lat? 6, 7? A wy wciąż o nim.
Ja mówiłam na początku, że nie mamy co liczyć na Tuska, który na białym koniu nie wjedzie.
Nie, rok temu pani prezydent mówiła pani o tym, że to właśnie Tusk powinien kandydować w wyborach prezydenckich.
Ale
pamiętam to doskonale.
Tak. No, ale wtedy w prezydenckich oczywiście tak. Natomiast długi okres mówiłam, żeby nie liczyć, żeby działać samemu.
No ale teraz przyznaję pani, bez Tuska ani rusz. Pani zdaniem Platforma Obywatelska potrzebuje Donalda Tuska jako kogoś więcej niż tylko honorowego przewodniczącego?
Pan, trudno mi powiedzieć, no bo to dzisiaj mamy wybrane legalnie władze. Jestem przeciwniczką zamachów stanu. Natomiast myślę, że przynajmniej jako taki doradca z dużym doświadczeniem, no ja byłam świadkiem, kiedy rozpadało się AWS. To mnie bolało, bo ja byłam też wyborcą AWS-u. Bolało mnie, mniej mnie bolało, ale widziałam, jak rozpada się SLD, prawda? Takie partie, że one miały 40%, 41%.
I co, i Platforma Obywatelska jest dzisiaj na dobrej drodze, żeby powtórzyć ten scenariusz?
No, jest, powiedziałabym, na dobrej drodze, żeby starać się walczyć, żeby ten scenariusz nie został powtórzony, ale jeżeli nie będzie nic podjęte, to nie można wykluczyć tego scenariusza.
A myśli pani, że Platforma Obywatelska jeszcze nie osiągnęła sondażowego dna? Może być gorzej w sondażach?
Panu wystarczy, że Unia Wolności miała poniżej 5% swego czasu w wyborach, a AWS miał poniżej 8%. Więc wszystko jest możliwe. Ja uważam, że jeżeli nic się nie zrobi, to jednocyfrowe poparcie z pewnością za niedługo będzie.
No tak, Hanna Gronkiewicz-Waltz jest naszym gościem. Mówi pani, zamachom stanu w partii mówię nie. No ale czy pani bierze pod uwagę taki scenariusz, że Borys Budka oddaje partyjne stery w czyjeś ręce?
Ja nic nie biorę pod uwagę, bo z Borysem Budką nie mam kontaktu. Natomiast myślę, że różne działania są możliwe. Nie tylko taka dyskusja, która jest bardzo potrzebna i szczera, która dopiero była odpowiedzią na te 51 podpisów, czyli dość dużo osób, że tak powiem, skrytykowało dotychczasowy sposób prowadzenia partii.
No tak, ale pani prezydent w Interii, wracając do tego wywiadu, mówi tak, wydaje mi się, że można Borysowi Budce dać jeszcze szansę przez miesiąc. Jeśli nic się nie zmieni, trzeba się radzić bardziej doświadczonych. To brzmi trochę jak takie ultimatum, no zobaczmy, czy da sobie radę, a jak nie, to...
Znaczy, mi się wydaje, że miesiąc czasu to jest możliwość przedstawienia takiego nowego zupełnie otwarcia, a nie takiego brnięcia dalej od czasu do czasu wypuszczenia pary spod pokrywki, prawda? No bo ta dyskusja między innymi takie wypuszczenie pary spod pokrywki gotującej się wody jest też istotne, ale tym się nie załatwia, nie rozwiązuje problemu kryzysu.
No to pytanie, jak ten problem rozwiązać, pani prezydent? Tu padają pewne nazwiska, więc o nich za chwilę porozmawiamy, ale najpierw, ile godzin dziennie pracowała pani jako prezydent Warszawy?
10.
Da się połączyć tę pracę prezydenta miasta, prezydenta stolicy z kierowaniem partią polityczną?
Wie pan, jak się ma dobry zarząd, to myślę, że to nie jest wykluczone. To jest trudne, ale nie jest niemożliwe.
Ale pani jakoś nie bardzo angażowała się w to życie partyjne, jak pamiętam to przez te wszystkie lata, kiedy była pani prezydentem miasta. Nie rwała się pani do tego, dlatego że co, miała pani zły zarząd i musiała pani tak strasznie dużo pracować?
Nie, ja myślę o zarządzie partii teraz.
A,
zarząd
okay.
był dobry, więc o zarządzie partii.
Pytam o to, no bo pojawia się nazwisko Rafała Trzaskowskiego jako tego, który ewentualnie miałby przejąć stery w Platformie Obywatelskiej. Dałby radę połączyć bycie prezydentem Warszawy i liderem PO?
No, nie wiem, czy nie. Piskorski nie był chyba liderem, tylko był wice, z tego co pamiętam, bo już nie pamiętam. Myślę, że wszystko zależy od tego, jak on to widzi, tylko... Jak to sobie zorganizuje? Natomiast jest jeszcze trzecia rzecz, to organizowanie tego ruchu. I tu już wyrażałam jakieś wątpliwości, że wszystkiego naraz trzech rzeczy się nie da zrobić. Bo o ile można być szefem partii, bo to w końcu jest na miejscu w Warszawie, a nie jest prezydentem Krakowa, załóżmy. W związku z tym to możliwe, to trzy rzeczy to już jest trudno.
Radio internetowe rmf24.pl, portal interia.pl, tam jesteśmy, tam rozmawiamy i tam się polecamy naszym słuchaczom. Była wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, była prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, nieustająco z nami. A Rafał Trzaskowski często do pani dzwoni? Często się spotykacie, nie. Rozmawiacie?
Nie, spotykamy się od czasu do czasu, ale bardzo rzadko rozmawiamy.
Czyli on nie szuka u pani rady, nie potrzebuje podpowiedzi z pani strony?
Ale nie musi, no przecież to nie, każdy ma swój system zarządzania. Ja na przykład byłam bardzo szczegółowa, tego się nauczyłam w Londynie wyborze od mojego szefa, że każdą sprawę musiałam wiedzieć przynajmniej trudniejszą. Także myślę, że i też nie wszystko mi się udało, taka prawda. Więc w związku z tym myślę, że on nie musi u mnie szukać, ważne, żeby miał dobrą ekipę, której ufa.
No tak, ale co doradziłaby panu Rafałowi Trzaskowskiemu rzeczywiście? Gdyby zadzwonił, przyszedł, zapytał... Co on ma zrobić z tym wszystkim? Ma poświęcić chociaż trochę Warszawę dla Platformy?
Warszawy nie wolno poświęcać. To taka moja była emocjonalna reakcja, jak się dowiedziałam, że on będzie kandydował na prezydenta Polski.
No nie była pani zachwycona.
Nie, to, bo bałam się, że będzie znowu zarząd komisaryczny, tak jak było zanim ja doszłam do funkcji prezydenta i że po prostu Warszawę to wykończyło w dużej mierze. I potem trzeba było bardzo dużo odrabiać, także na pewno Warszawy, jestem przeciwniczką poświęcenia Warszawy.
Ale wierzy pani w to, że Rafał Trzaskowski na czele Platformy Obywatelskiej to byłaby nowa jakość i szansa na odbicie z tego sondażowego dołka?
Ja myślę, że on jest takim typem lidera, który niewątpliwie dałby sobie radę, bo on jest osobą, która potrafi zgromadzić wokół siebie pewne środowiska. Także na pewno jest typem lidera, ale nie on jeden pewnie. No.
No tak. Pytanie, czy to jest kwestia lidera, czy kwestia partii i problemów w partii. Było spotkanie parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, kilka godzin rozmów za zamkniętymi drzwiami, upuszczanie tej pary spod pokrywki, jak pani mówiła. No, a potem na przykład Iwona Śledzińska-Katarasińska napisała tak. Ujawniła się wręcz nadzwyczajna jedność ideowo-moralna tego gremium, co dobrze rokuje na przyszłość. No, to brzmi troszkę jak po posiedzeniu plenum jakiegoś, nie wiem, ja tego może nie pamiętam, ale ten język jest dość charakterystyczny.
No, były takie spotkania, pamiętam.
Jedność ideowo-moralna w Platformie Obywatelskiej.
Próby takich spotkań były w czasie minionym też. Trudno mi powiedzieć, nie uczestniczyłam w tym spotkaniu. Ja więc mogę tylko to, co wiem z prasy. Jedni mówili, że jest jedność, inni mówili, że była dyskusja burzliwa, ale ciekawa, ale ważna, ale konieczna. No więc tyle wiem, co z prasy, natomiast sama nie byłam, więc trudno, żebym wypowiadała się.
Były prezydent Bronisław Komorowski przyznał, że nie wierzy w to, że Platforma Obywatelska jest w stanie odbierać głosy PiS-owi, głosy tych wyborców, którzy są PiS-em zawiedzeni. No i on przekonuje, że Platforma skręciła w lewo, dlatego będzie teraz wspierał Polskie Stronnictwo Ludowe w budowie nowego politycznego centrum. Zaskoczył panią?
Zaskoczył, tak, dlatego że uważam, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest pewną wartością dodaną, ale to jest partia, która nigdy nie będzie dyktowała warunków, choćby z tego względu, że ma coraz więcej zwolenników PiS na wsi, a i tak tych, którzy uprawiają ziemię, którzy mieszkają na wsi, jest coraz mniej, bo wiadomo, że to są te zmiany strukturalne na wsi.
Ale PSL nie odwołuje się tylko do wyborców wiejskich, to często politycy podkreślają. Sam Bronisław Komorowski mówi, że on chce, żeby wokół PSL-u powstało to centrum, które określa tak, to ma być ruch skupiający ludzi o konserwatywnych, umiarkowanych, rozsądnych poglądach.
No tak, to jest takie rozważanie trochę teoretyczne. W ten sposób PiS będzie rządził jeszcze 20 lat. I w związku z tym ja uważam, że wszystkie takie propozycje dotyczące rozdrobnienia, dlatego się też trochę boję też i o ten ruch Pawła, Rafała Trzaskowskiego i bo nie wiadomo, czy to będzie więcej, czy z tego, że mieszać będziemy herbatę, to będzie więcej tej herbaty. Mi się wydaje, że teraz tylko drogą do zwycięstwa nad PiS-em jest bardzo zjednoczona opozycja.
Ale zaraz, to Bronisław Komorowski pomaga PiS-owi, wspierając Polskie Stronnictwo Ludowe?
Znaczy, mówiąc o tym, wydaje mi się, że to nie jest jasne dla wiele osób, z którymi ja rozmawiałam. Dlaczego akurat PSL, no czy PSL jest takie bardzo konserwatywne, tam też jest dowolność, powiedziałabym, zajmowania stanowiska w sprawach światopoglądowych. Jednym słowem, im więcej będzie tych partii, tym większa szansa, a właściwie Jarosław Kaczyński może mieć pewność, że będzie rządził jeszcze długo.
No, europosłanka Róża Thun, która rozstała się z Platformą Obywatelską właśnie, twierdzi, że popełniliście błąd, nie popierając ratyfikacji Funduszu Odbudowy. No i mówi, że to, co zrobiła Platforma Obywatelska, to były słabo prowadzone rozgrywki międzypartyjne. Platforma zakiwała się w tej sprawie?
Znaczy, pan nie miała chyba takiego jasnego przekazu i nie miała, w związku z tym nie miała jednoznacznej myśli, co należy robić, prawda? W przypadku chociażby tego funduszu, czy w przypadku działań związanych z Unią, europejską. Myślę, że trudno powiedzieć, czy się zakiwała, ale nie było to widoczne dla elektoratu, dlatego ten elektorat no, niestety odchodzi.
A gdyby pani była w Sejmie i miała podejmować decyzję, to wstrzymałaby się pani od głosu w sprawie tych unijnych funduszy, tak jak Platforma Obywatelska, czy jednak zagłosowałaby pani za?
Wie pan, nie wiem, co bym zrobiła, dlatego że po prostu wiedząc o tym, że te fundusze są potrzebne, jednak bym bardzo wymagała, żeby była taka przejrzystość wydawania. Zresztą okazuje się, że Komisja Europejska akurat mówi, że nie ma właściwego monitoringu. Muszą być wskaźniki, musi być kontrola, kontrola musi być ponadpartyjna. Ja sobie nie wyobrażam, że PiS coś takiego wprowadzi, bo już komisja w tej chwili krytykuje. Ale prawdopodobnie ze względu na elektorat no, trzeba byłoby wyraźnie powiedzieć, dlaczego się głosuje za.
No tym bardziej, że wcześniej ważni politycy Platformy Obywatelskiej jasno i wyraźnie mówili tak, nie wyobrażamy sobie, że rząd nie dokona wszystkiego, żeby budżet został przyjęty, żeby Polska w pełni nie mogła korzystać z funduszu odbudowy. To było na etapie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej. Tak mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska, a Rafał Trzaskowski wtedy, jesienią zeszłego roku, weto wobec budżetu Unii Europejskiej i blokowanie funduszu odbudowy to działanie na szkodę obywateli Polski i całej Europy.
Nie tylko, że w międzyczasie, o to ja mogę ich usprawiedliwić, że w międzyczasie tyle rzeczy się wydarzyło, jeśli chodzi o wydawanie finansów, o przeznaczenie środków, które są w budżecie podczas rządów PiS-u, że po prostu mogli mieć wątpliwości, czy to w ogóle nie zostanie potem Polsce odebrane. Czyli w tej chwili i rząd, i opozycja, mam na myśli Platforma przede wszystkim, muszą ustalić, jakie są zasady, reguły monitoringu, jakie są wskaźniki i kto tak naprawdę będzie miał wpływ też na dzielenie tych funduszy. Musi być to nie tylko rząd, ale również przedstawiciele opozycji.
No, w liście parlamentarzystów Platformy do Platformy Obywatelskiej pada między innymi takie zdanie. Wielu z nas zastanawia się, czy mamy właściwą odpowiedź na kryzys wywołany pandemią i rządami Prawa i Sprawiedliwości. Pytałem niedawno jedną z pani koleżanek, posłankę z Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej, o wasze pomysły programowe. I ona mnie przekonywała, że to nie czas na rozmowę o programie, bo przecież nie ma kampanii wyborczej. Jak będzie kampania, to pokażecie program i wasze pomysły i wasze postulaty.
No myślę, wie pan, że to, co się chce zrobić, to co było zapowiedziane w czasie już kampanii poprzedniej. Trzeba to jako opozycja być wiernym tym swoim poglądom. Natomiast teraz w związku z tym, że premier przedstawił nowy ład, to wydaje mi się, że trzeba też konstruować program, nie w sensie dla zasady, dla opozycji wobec rządu, ale wiedzieć, policzyć to wszystko dobrze i zobaczyć, co, jakie błędy popełnił rząd. No przede wszystkim.
No dobrze, ale czy Platforma Obywatelska ma dzisiaj taki pomysł sztandarowy, który niesie przez polską politykę jako partia opozycyjna, taki pomysł, który można porównać do 500+ przed laty stworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość? Coś, co może dać Platformie sukces, coś, co może być lokomotywą wyborczą następnej kampanii?
Wie pan, no to trzeba zrobić oczywiście pewne badania, zorientować się, powiedziałam, jakie są oczekiwania społeczne, nie tylko jeździć, ale również robić badania i przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że Platforma powinna być wierna tym swoim działaniom, które do tej pory, czyli nie może opuszczać klasy średniej.
Okej, ale pani przewodnicząca, znaczy trzeba zrobić badania. To jest odpowiedź na pytanie, czy Platforma ma taki projekt, czy ma taki pomysł dzisiaj, teraz, żeby o nim powiedzieć wyborcom.
Ja wiem, tylko ja aktualnie nie uczestniczę w życiu Platformy, także mogę powiedzieć, ma czy nie projekt. Na pewno taki projekt.
Nie, pani jako członek Platformy Obywatelskiej, ja ale też obserwator. Okej, ale jako obserwator polityki, no obserwuje pani politykę i widzi pani ten komunikat wysyłany codziennie wyborcom. Kiedy będziemy rządzić, będzie to i to. To wam obiecujemy dzisiaj. Jest taki komunikat jasny i czytelny?
Myślę, że ten komunikat jest raczej ma charakter, tak jak powiedziałam, kontrpropozycji w stosunku do PiS-u. Natomiast ja uważam, że w zasadzie PiS te środki, które miał do tej pory, nie użył na innowacyjność, nie poprawiłby tu te mieszkania plus. Rzeczywiście u nas.
No dobrze, ale kontrpropozycja dla PiS-u to jest znowu powrót do hasła antypiS-u, od którego dawno Platforma się odżegnywała.
No ja nie wiem, czy Platforma odżegnywała. Ja muszę
tak, choćby słowami Grzegorza Schetyny. Nie możemy być antypiS-em, nie będziemy więcej antypiS-em. No i?
No jakoś muszę powiedzieć, wygrywałam te wybory w Warszawie i byłam między innymi antypisem,
No,
prawda?
wyborów parlamentarnych nie wygrywa się w Warszawie i to już nawet politycy Platformy przyznają, dyskusja o Końskich jest za nami. Ale wspomniała Pani o Polskim Ładzie, bo PiS rzeczywiście kładzie na stole Polski Ład, nowy program gospodarczy, podatkowy między innymi. Wyobraża Pani sobie, że Platforma Obywatelska nie głosuje przynajmniej za częścią tych pomysłów, które są w Polskim Ładzie?
Wie pan, przede wszystkim trzeba te pomysły przeanalizować, jakie one mają rzeczywiście skutki społeczne, czy pomagają, czy nie, bo jeżeli się z jednej kieszeni wyjmuje i daje do drugiej, no to wtedy jest to bezskuteczne, nie ma co tego
No
popierać.
ale Borys
Czyli
Budka w
są jakieś.
Rzeczpospolitej powiedział tak. Część dobrych rozwiązań jest wziętych wprost z propozycji prezentowanych w ostatnim czasie przez Platformę Obywatelską. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, obniżenie tak zwanego klina płacowego, bezlimitowe zabiegi medyczne. Dla przykładu.
No to jest oczywiście program jeszcze z czasów 2005, pamiętam, także pewne rzeczy nie są, powiedziałam, właściwe dla określonych partii, tylko pewne rzeczy są oczywiste i każda partia powinna na przykład podnieść próg, prawda, podatkowy. I to jest dość normalne, także
No, jeśli przed
ja
chwilą
panu
Platforma
nie.
mówiła, podnieśmy kwotę wolną od podatku do 10 tysięcy złotych, a przychodzi PiS i mówi, my podniesiemy do 30 tysięcy złotych, to co ma z tym zrobić Platforma Obywatelska?
Myślę, że musi policzyć dokładnie, co to oznacza. Na przykład, że to oznacza obniżenie podatku dochodów samorządu. To znaczy, że nie będzie, że będzie droga komunikacja, że będzie jeszcze droższy wóz śmieci, że będzie, powiedziałabym, szkoły nie będą miały tyle dodatkowych zajęć, co mają. Przedszkola, nie wiadomo, czy da się utrzymać darmowe, czy nie, tak jak są do tej pory, tylko się płaci za posiłki. Czyli to wszystko jest ogromnym kosztem samorządu, który ja uważam, że w Polsce zdał egzamin, który skutecznie zarządza małymi ojczyznami.
Tyle, że Prawo i Sprawiedliwość odpowie na to, no, jeśli Platforma tego nie poprze, to znaczy, że nie chce, żeby było tak, jak wyliczył rząd, że 90% podatników w Polsce na tej reformie podatkowej zyska lub będzie ta reforma dla nich neutralna. To będzie argument używany przez rząd i PiS.
Ale będzie podwyżka też tej składki, prawda, do 90% zdrowotnej, więc to jest
Tak, ale to
dobra.
łącznie z tą składką rząd tak wylicza, że dla osób na umowie o pracę zarabiających do 12 tysięcy złotych brutto, ta reforma będzie co najmniej neutralna, to znaczy, że nie stracą, a część osób no, zyska według rządu.
Wszystko zależy, kto jest w jakim wieku. Jedni mają więcej dzieci, mają szkoły społeczne, mają, nie dostają się czasami do żłobków, mimo że Warszawa na przykład oferuje bardzo dużo dostęp do żłobków, więc trzeba wszystko policzyć, jeśli chodzi o sprawy, co może załatwić samorząd, a jak nie będzie miał pieniędzy, to nic nie załatwi. Oczywiście PiS nigdy nie popierał samorządu, w związku z tym dla niego to będzie ma nawet może korzystne, bo im mniej ma pieniędzy samorząd, tym mniejsza efektywność. Nawet była walka o szczepionki w Warszawie, ile punktów ma w samorząd mniejsza, ile rząd. Także myślę, że to jest centralizacja państwa, naruszenie trójpodziału władz i generalnie rzecz biorąc ograniczenie możliwości innowacyjności. Tak uważam.
Wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnuje z odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Dlaczego pani tego pałacu nie chciała jako prezydent Warszawy?
Prawo i Sprawiedliwość będzie budowało to z budżetu centralnego. Budżet centralny wówczas nie było na to stać, natomiast to byłaby suma zbyt duża, jeśli chodzi o samorząd. Samorząd potrzebował innych wydatków, no, nowoczesnych tramwajów, żeby było, klimat był chroniony, metra, nowoczesnych
To ile
autobusów.
pieniędzy trzeba było na to, żeby odbudować Pałac Saski w Warszawie? I dlaczego to był tak duży wydatek dla miasta, że nie było miasta stać?
Nigdy miasto nie miało tego w budżecie, nawet za czasów mojego
Ja
poprzednika,
rozumiem,
chociaż tam
tylko ile
rozkopano.
pieniędzy na to potrzeba było według wyliczeń miasta?
To był razem Pałac Brühla i Pałac Saski. No trudno mi powiedzieć w tej chwili, bo nie chcę strzelać. To były bardzo duże pieniądze.
No,
Poza
ale
tym
bardzo duże
nie.
w kontekście budżetu Warszawy. No, Warszawa generalnie ma bardzo, bardzo duży budżet, więc zastanawiam się,
No nie, no
jaki
ale
to koszt dla miasta, żeby zbudować taki budynek, odtworzyć Pałac
myślę,
Saski.
że to na pewno byłoby 70 miliardów złotych, a
70
Warszawa.
miliardów złotych na odbudowę
Cały
Pałacu
pałac
Saskiego.
zgodnie z zasadami konserwatywnymi i pałac Brühla, bo to są dwa. Więc wtedy nie byłoby sensu tylko jednego odbudowywać. A budżet jest
70
16.
miliardów złotych?
W sensie, nie, to się, myślę, że około 100 milionów, przepraszam.
No właśnie, bo 70 nie, miliardów to
myślałam,
myślę, że
myślałam o 16 miliardach budżetu Warszawy.
Okej, okay. Czyli 100 milionów złotych na odbudowę Pałacu Saskiego.
Myślę, około,
naprawdę przez kilka lat nie byliśmy w stanie w Warszawie tych pieniędzy odłożyć i znaleźć?
Nie, jesteśmy przecież zadłużeni.
No ale wciąż się zadłużamy, wydaje mi się, pani prezydent.
Ale jest reguła wydatkowa i nie przekraczamy tej reguły wydatkowej.
Czyli nie dało się 100 milionów złotych znaleźć na odbudowę, rozumiem, w perspektywie kilku lat.
A jakby pan, nie dało się, bo trzeba było dopłacić do inwestycji unijnych, bo trzeba mieć wkład, żeby dostać na przykład 85% na metro, to co ja dostałam z Unii Europejskiej, to trzeba 15% mieć z własnego wkładu.
Hanna Gronkiewicz-Waltz. Była prezydent Warszawy, była wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.